Nasz gość, pan redaktor Michał Karnowski, tygodnik w sieci, portal w polityce.pl. Witam serdecznie, panie redaktorze, szczęść Boże.
Witam serdecznie ojca, witam słuchaczy, szczęść Boże.
Panie redaktorze, Donald Tusk nakłamał i uciekł. Ewa Kopacz zachowuje się tak, jakby spadła z księżyca, jakby jej nigdy w polityce nie było i jakby otwierała wszystko na nowo, mówi o wygaszaniu, a w ustawie jest o likwidowaniu. Ona mówi, że nie likwiduje, tylko wygasza. Po co ten cały mętlik? Nie prościej powiedzieć tak, chcę to zlikwidować?
No, uczciwie. Na pewno byśmy się tutaj zgodzili, że tak uczciwie i bardziej i zgodnie z prawdą, najkrócej rzecz biorąc. Mamy rzeczywiście do czynienia chyba, jak ojciec tutaj celnie wskazał tymi przykładami, z taką kulminacją tego, co jest istotą rządów Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. To znaczy, można tutaj wymienić dwa czynniki. Pierwszy to jest faktyczna likwidacja przemysłu i faktyczne likwidowanie miejsc pracy. No, Polacy mają wykonywać proste prace podwykonawcze w tej wizji, tak to można odczytywać. Prace, które nie wymagają myśli inżynierskiej, nie wymagają nakładów jakichś specjalnych. No taka kolonia tych przemysłowych państw. Polacy mało zarabiają, kupują w bardzo tanich sklepach bardzo słabej jakości towary, tylko i wyłącznie używane samochody. No i to jest jakby jeden czynnik bardzo, bardzo charakterystyczny dla tych rządów. Drugi to jest właśnie przykrywanie tego wszystkiego propagandą, przy której chyba propaganda gierkowska miała pewne cechy bardziej pozytywne, bardziej trzymała się ziemi, tak to można powiedzieć. Słyszymy i czytamy wokół w mediach, jak wspaniale nam się żyje, jak się wspaniale wszystko rozwija. No, jak spojrzymy wokół, to jest to zupełnie inaczej. I to doszło gdzieś moim zdaniem do kresu. Ja mam wrażenie, mimo takich tez, które można spotkać, że to jest jakoś tam celowe, że tutaj ktoś kopacz wpuścił, że to nie do końca tak, że im się po prostu to wszystko wymknęło spod kontroli. Znaczy obserwujemy krach pewnego pomysłu na Polskę, tego o czym wcześniej mówiłem, to się po prostu rozsypuje, bo można gdzieś tam dołożyć 100 milionów, można miliard, ale tu już mówimy o takich sumach, których się nie da przykryć. Oni się z tym wszystkim musieli zderzyć. Jest to tylko i wyłącznie czysta odpowiedzialność Platformy Obywatelskiej. To jest chyba w mojej ocenie istotą tej sprawy, mianowicie proszę ojca, drodzy słuchacze, przez ostatnie 7, już prawie 8 lat rządziła koalicja PO-PSL, ona wskazywała premiera, ten premier wskazywał ministra gospodarki, minister gospodarki wskazywał wiceministra odpowiedzialnego za górnictwo, a ten z kolei geniuszy, prawda, menedżerów, ekspertów, wszystko w cudzysłowach, odpowiedzialnych za górnictwo. No i ci ludzie to zrobili, to ich dzieło. Myślę, że po takim podsumowaniu dorobku, kiedy na końcu się okazuje, że tutaj nic nie działa, no, należałoby tak naprawdę odejść, powiedzieć Polakom, przepraszamy, nie daliśmy rady, to już my ocenimy jako wyborcy, czy może nawet Trybunał Stanu powinien ocenić, czy to było niechcący, tak po prostu im wyszło, czy też to było jakoś świadomie zaplanowane. No w każdym razie, jeżeli mamy taki finał, jeżeli ktokolwiek by w taki sposób prowadził jakiś zakład prywatny, szkołę, szpital, no to rezygnuje. Natomiast tu mamy do czynienia z kontratakiem propagandowym, z próbą zakrzyczenia, a przede wszystkim, i to jest najbardziej smutne, z próbą takiego szczucia jednych na drugich. To znaczy, zwróćmy uwagę, że znowu próbuje się przedstawić jakąś grupę społeczną, tym razem górników. Wcześniej byli nauczyciele, darmozjady, pielęgniarki, leniuchy, lekarze zachłanni, księża, no wszystkie te cechy w tej propagandzie zawierające.
Wszystkie razem,
tak. Księża najgorsi rzeczywiście tutaj najbardziej im się dostało tej grupie. Natomiast no, po kolei kolejne grupy społeczne są brane na celownik i się mówi pozostałym, to są ci źli ludzie. I się mówi, związkowcy tyle zarabiają. To są wszystko, proszę państwa, no czyste wymówki, dlatego że nikt chyba nie zamieniłby się z górnikami na pracę. Pewnie tam oczywiście występują patologie, trudno nie przyjąć też do wiadomości, że są jakieś złodziejstwa, no ale to są ich złodziejstwa, no to są właśnie złodziejstwa tych, którzy rządzą tymi kopalniami, a nie górników, którzy ciężko pracują, więc zostawmy górników, wymieńmy górę i dajmy kopalniom szansę, żeby pracowały tak, jak pracują kopalnie w Niemczech, tak jak pracują kopalnie w Stanach Zjednoczonych, tak jak na całym świecie pracują kopalnie, węgiel jest bardzo ważnym paliwem, a dla nas w naszym miejscu pomiędzy Rosją a Niemcami to jest nasz skarb, nasza gwarancja bezpieczeństwa energetycznego. I dlatego gdzieś to wszystko już mam wrażenie, że tak się zagotowało, że no daj Boże, żeby przy okazji Polacy zobaczyli, na czym tak naprawdę polegają te rządy, bo widzimy w tym górnictwie kulminację wszystkiego. Nieudolności, złodziejstwa, cynizmu, propagandy, oszukiwania ludzi, na końcu zostają zgliszcza. Jest pewnym paradoksem, smutno o tym mówić, ale to właśnie dzieje się na Śląsku, który tak bardzo Platformie Obywatelskiej, nie generalizuje, ale no procentowo tak to wyglądało, zaufał. I ta platforma, która szczyciła się, prawda, że Jerzy Buzek ze Śląska się wywodzi, do której pan premier tam jeździł, no ta platforma tak się odwdzięcza, także smutne to wszystko.
Jak się ufa kłamcom, no to po prostu nie ma innej możliwości, bo jak ktoś kłamie, a przecież Donald Tusk ewidentnie to zrobił, tak, gdy brał udział w barburkach, gdy brał udział w spotkaniach z górnikami przed wyborami europejskimi, no teraz kolokwialnie mówiąc wypiął się na Śląsk, na problemy, na Polskę i mówi jeszcze do Kopaczowej, no każdy premier ma swój mały krzyżyk.
No tak, ale tutaj no pani Kopacz też, prawda, próbuje trochę, być może nam tu się próbuje powiedzieć jakąś, że jest jakiś konflikt między Tuskiem a panią Kopacz. To wszystko jest jednak jedna ekipa, jedna odpowiedzialność i oni to wszyscy wspólnie przeprowadzili tam.
A panie redaktorze, a Bronisław Komorowski, bo on zrobił taki ruch na początku roku, wysłał jakiś list, żeby się dowiedzieć, kto odpowiada, za co odpowiada, jak to w ogóle jest. Później żony przyjechały, no ale prezydent dla żon górników czasu nie znalazł, wysłał swoją żonę, no która no wysłuchała, pewnie zrobiła herbatkę, dała ciasteczka, no i poszła i później Bronisławowi coś tam powiedziała, no ale nic z tego nie wynika.
No nie, pan prezydent rzeczywiście, Bronisław Komorowski, tutaj się zachowuje jakby też nie miał z tym nic wszystkim wspólnego, jakby to w ogóle nie była jego ekipa, jakby on był cały czas ponad i tak ze zdziwieniem przeciera oczy, no jest jakiś konflikt, jakiś problem. To jest prezydent, który próbuje się stawiać niby ponad konfliktami, w rzeczywistości chroni wszystkie interesy, ale przed nim bardzo ciekawy test, proszę ojca, mianowicie test tej ustawy, która została w nocy w skandaliczny zupełnie sposób przyjęta, tak jakby, nie wiem, jakby nas ktoś zaatakował i nagle trzeba było jakąś specjalną ustawę o szybkim poborze do wojska, jakby jakieś powodzie się zdarzyły i trzeba było nagle działać, żeby komuś pomóc. No wtedy się okazuje, jak coś trzeba komuś pomóc, to się okazuje, że ta maszynka do głosowania się nagle zacina i nie działa, albo jak jest inicjatywa obywatelska, prawda? No to wtedy miesiącami to się mieli, żeby ludzie zapomnieli, energia opadła i można było przemielić wówczas te wszystkie podpisy, chociażby w sprawie sześciolatków czy w sprawie ochrony życia. To wszystko tutaj nie działało, nie można było niczego przez parlament przepchnąć, a tu raz ciach i się okazało, prawda, że ustawa, która no w takim właśnie specjalnym trybie jest proponowana, nikogo tutaj specjalnie z koalicji nie dziwi, wszystko jest przegłosowane. Zobaczymy, co zrobi z nią prezydent Bronisław Komorowski. Na końcu powinien być jego podpis. Jest jeszcze Senat, mam nadzieję, że tam ta Izba Refleksji naprawdę tym razem na to miano zasłuży. I to będzie prawdziwy test. Jeśli Bronisław Komorowski złoży podpis pod likwidacją tych, bo to jest de facto tu zgoda czterech kopalni, to będzie współodpowiedzialny za to wszystko, co się zdarzyło, jeszcze bardziej, bo do tej pory też był współodpowiedzialny, firmując te rządy. No te rządy dochodzą do jakiegoś kresu. Naprawdę nie ma jednej dziedziny, w której można by coś zbudować. Zresztą warto chyba zauważyć, że ta opowieść, jak to niektórzy mówią, narracja obozu władzy też się zmieniła. Przecież ona przez ostatnie dwa lata od Euro 2012 była taką opowieścią o sukcesie, który nas wszechogarnia. Potem przyszła z kolei, jak nastąpiła pani Kopacz, to zaczęła być taka opowieść o miłości, która płynie z obozu władzy. To miała być taka mama, która wszystkich przytula. I teraz gdzieś doszliśmy do momentu, w którym ona jedyne, co ma do powiedzenia, to, że ona też chce tylko i wyłącznie powstrzymać PiS. Dlatego, że wszystkie inne opowieści się wyczerpały. Ta władza niespecjalnie ma się czym pochwalić. Ja myślę, że to, co się dzieje na Śląsku, no zobaczymy za wcześnie jeszcze na ostateczne podsumowania, ale że to rzeczywiście ma jakieś cechy takiego przebudzenia, jakim był sierpień, niektórzy powiedzą też Majdan. No w każdym razie jakiegoś społecznego przebudzenia. Jakby na to nie patrzeć, to po raz pierwszy od dawna zobaczyć zobaczyliśmy jakąś solidarność między zakładami, między grupami społecznymi. Zobaczyliśmy, że te miasteczka nagle zobaczyły jakiś wspólny interes w tym, żeby ta kopalnia istniała, nawet jeśli ktoś w tej kopalni nie pracuje. Bo cechą czy zjawiskiem, które ułatwiało Platformie do tej pory sprawowanie władzy, było właśnie to, że się Polacy bardzo łatwo dawali podzielić, że nie funkcjonowała żadna solidarność, że jak zamykano jedną stocznię, to druga stocznia patrzyła na to obojętnie, aż przyszła na tą drugą kolej. Tak nie można, tak się niczego nie zbuduje. Współczesne państwa zachodnie, normalne państwa, te, do których Polacy niestety wyjeżdżają do pracy, to są państwa, w których wcale nie jest tak, że każdy sobie rzepkę skrobi, że jest jakiś egoizm. No nie, no właśnie solidaryzm społeczny obowiązuje. Wszędzie są związki zawodowe, one mają prawo negocjować układy zbiorowe. Wszędzie ludzie patrzą, jak mają, wiedzą, że jeżeli jedni mają gorzej, to oni też będą mieli gorzej. Natomiast u nas jakoś tak przekonano Polaków, że takie zdziczenie, takie właściwie skupienie się na sobie tylko i wyłącznie, że to da jakiś sukces. No nie da. Te polskie przedmieścia, na których mamy czasami ładne domki i drogie samochody, ale nie mamy porządnej drogi, są trochę symbolem naszego życia społecznego. Prędzej czy później ta droga, jeżeli nie będzie wspólnym wysiłkiem zbudowana, obniży też wartość tych nieruchomości, utrudni życie mieszkańcom. I tu jest tak samo. Nie będą funkcjonowały sklepy, zakłady usługowe, nie będzie całego rynku zbytu, jeżeli robotnicy nie będą mieli, górnicy nie będą mieli pracy. No, Polacy powinni naprawdę się zastanowić, czy ta ścieżka, którą proponuje obecny obóz władzy, dokądkolwiek prowadzi. No, ktokolwiek Platformie zaufał, rzeczywiście skończył źle.
I czy ta solidarność, czy będzie takie, powiedzmy, kolejne powstanie śląskie, które będzie powstaniem zwycięskim, to znaczy przywróci ludziom godność, przywróci ludziom poczucie w Polsce, że to jest ich kraj, że mają coś do powiedzenia, że mogą podnieść głowę, że nie muszą ciągle być pochyleni pod tym biczem ekonomicznym, skłócania, atomizacji, jakiejś takiej apatii, dbania tylko od pierwszego do pierwszego. Bo jak mówię, dawniej więziono ludzi, ponieważ nie mieli generalnie nic poza tymi, którzy mieli sklepy za żółtymi czy jakimiś innymi firankami. Co niepokorniejszych mordowano, jak ksiądz Jerzy, patron Solidarności. A teraz jest taki bicz. Będziesz niepokorny, to cię zwolnię. Masz kredyt? Proszę bardzo. Komornik do ciebie wejdzie, spróbuj podskoczyć. Koledze twojemu robię krzywdę? Wystąp ty przeciwko mnie, to ciebie też zwolnię. To są tego typu mechanizmy dzisiaj w Polsce. To jest jakiś bandycki kraj.
Znaczy tak, to jest właśnie takie przekonanie, że każdy sobie, no nawet niestety słychać takie tony chwilami teraz, jak ten dramat frankowiczów obserwujemy, to takie tony pod tytułem sami sobie winni albo no co nas to niby obchodzi. No obchodzi nas to mocno, obchodzi nas to dużo, dlatego że nie ma wspólnoty bez tego rodzaju solidaryzmu i przecież nie chodzi też o to, żeby frankowiczom pomagać, dając im pieniądze, ale chodzi o to, żeby wyrównać reguły gry, żeby ludzie, którzy zetknęli się z tym problemem, mogli uczciwie te kredyty spłacać, ale nie lichwiarsko, nie paskarsko. No to zapomnieliśmy te przedwojenne pojęcia, ale lichwa, paskarstwo, prawda, no naprawdę ludzi do nędzy doprowadzało i to nie jest dzisiejsze zjawisko. Dziś banki spekulacyjne w Polsce mogą więcej niż w jakimkolwiek innym kraju europejskim czy gdziekolwiek w Stanach Zjednoczonych. Jeśli chcemy zakończyć spłatę kredytu, bo dochodzimy do wniosku, że nas nie stać na ten dom, to po prostu oddajemy go bankowi. No bo pokryciem czy zabezpieczeniem kredytu jest tylko i wyłącznie wartość nieruchomości, a w Polsce to jest nawet wątroba, to jest nerka. Do końca, choćbyśmy już nic nie mieli, bank będzie z nas ściągał i możemy i ten dług na naszych dzieciach będzie ciążył. No to jest coś, co powoduje, że naprawdę te słowa o tym, że my jesteśmy traktowani jak kraj kolonialny, one naprawdę nabierają znaczenia. I naprawdę mamy do czynienia z taką polityką, która w ogóle nie bierze pod uwagę dobra Polaków, ale zawsze można się podnieść. Tu ojciec jakby celnie mówi, że zawsze można się podnieść, zawsze można się odbić. Polska bywała już w gorszych tarapatach, w gorszych sytuacjach. Polska potrafiła się pięknie rozwinąć mimo kryzysu światowego, po pierwszej wojnie światowej, po odzyskaniu niepodległości, przy bardzo niepewnych granicach, trudnej sytuacji międzynarodowej, no takim konieczności zjednoczenia trzech ziem, trzech zaborów. To wszystko się udało, dlatego że wówczas, tak jak wspominają ludzie, którzy te czasy pamiętają, którzy je przeżywali, no zjednoczyły się wszystkie takie żywotne siły narodu. W tym właśnie kierunku. Szkoła, kościół, rodzina. to wszystko, media, to wszystko wspólnie na rzecz Polski pracowało. Dzisiaj to wszystko, mam wrażenie, w ogromnej części pracuje przeciwko Polsce, finansowane z naszych pieniędzy, ich nie ma na ważne rzeczy. Są spektakle, filmy, przedstawienia, wystawy, które obrażają Polaków, które szydzą z polskości, które naszą tożsamość osłabiają. Na tym polu kulturowym, kulturalnym też dostrzegamy bardzo brutalne działania. Nieprzypadkowo próbuje się tak bardzo Kościół zaatakować, bo w Kościele jest właśnie ta siła, z której Polacy w trudnym momencie mogą czerpać. Zwróćmy zresztą teraz uwagę, no kto jest z górnikami? Czy są z górnikami nowocześni, piękni artyści? Nie, księża, których zresztą spółki tam nie chcą, czy szefowie nie chcą wpuszczać, bo wiedzą, że stąd w siebie bierze siła. Ale można się podnieść, można się odbić. Ja głęboko w to wierzę, że nie ma sytuacji bez wyjścia. Zresztą Węgry też w jakiejś mierze po rządach socjalistycznych, tych postkomunistycznych, też doszły do jakiegoś dna. Tam naprawdę była dramatyczna sytuacja. Tam były slumsy, tam byli ludzie pozbawiani już domów, tam było bezrobocie, tam był dyktat banków. To wszystko u nas było. I się okazało, że można. I że państwo narodowe, jeżeli naród znajdzie w sobie siłę, jest w stanie się podnieść. Ja w to głęboko wierzę, że ten moment jest coraz bliżej. Być może niestety jeszcze trochę trzeba będzie za to zapłacić. Być może jeszcze ileś grup społecznych musi się przekonać, że to wszystko jest ułuda. Ale widzimy na Śląsku, że moment przebudzenia przychodzi. Ja obserwuję, zresztą ciekawe były też te sondaże, które pokazują, że jednak zdecydowana większość Polaków jest po stronie górników. Czyli to szczucie, to napuszczanie, to przekonywanie, że to są darmozjady, chyba nie działa. Oby tak było.
Panie redaktorze, za to Platforma szła od samego początku pod hasłami "by żyło się lepiej". No to jest bardzo ciekawe hasło, które znajduje weryfikację w kolejnych latach, również niestety w styczniu 2015 roku, choćby na Śląsku, by żyło się lepiej. Ale to też także Republika Kolesi, bo jeżeli czytam w jednym z tabloidów, że dyrektorzy, prezesi, których przecież, jak pan słusznie powiedział, bo jest ta piramida, począwszy od premiera i prezydenta, nie zapominajmy, po tych dyrektorów i prezesów. No i przykład podaje jeden z tabloidów, Jolanta Strzelec-Łobodzińska, była wiceminister gospodarki, prezesem kompanii została w 2011 roku, kierowała spółką przez kolejne 3 lata, miesięcznie zarabiała około 80 tysięcy złotych, a gdy odeszła na własne życzenie, wzięła jeszcze 2 miliony złotych odprawy. Tak mi się wydaje, że to w interesie jest upadek tego kopalni, czy jakichś innych przedsiębiorstw, w interesie ludzi, którzy po prostu mogą dostać potężne odprawy. Podobne pieniądze, jak czytam, zarabiał w Fakcie, czytam, jej następca Mirosław Taras, prezes, który złotymi zgłoskami w historii kompanii raczej się nie zapisze, stanowisko piastował niewiele ponad pół roku, miesięcznie pobierał 80 tysięcy, na koniec wziął jeszcze jedną pensję w ramach odprawy, co dopiero teraz ujawnił obecny prezes. Mówi się, że to jest nierentowne, mówi się, że to się nie opłaca, że to trzeba wygaszać, że po prostu nie stać nas na to. A ja widzę znowu, że Marek Uszko, były wiceprezes kompanii węglowej, jest dzisiaj szefem spółki Copex Excol, która planuje budowę kopalni w Oświęcimiu. Jego kolega po fachu, były wiceprezes katowickiego holdingu węglowego Waldemar Mróz, został prezesem firmy Universal Energy, która ma zamiar kupić 3 nadające, upadające polskie kopalnie. Minister Jerzy Markowski, były eseldowski minister, który zajmował się sprawami węgla w polskim rządzie. Teraz wspiera swoją wiedzą jedną z niemieckich spółek, która chce zbudować kopalnię w Orzeszu. No, mnie naprawdę coś trafia, panie redaktorze, jak widzę, że rosyjski węgiel po prostu tabunami, wagonami jest wwożony do Polski, później sprzedawany jest jako polski węgiel. Jeżeli Niemcy chcą budować w Polsce kopalnię, a w naszym kraju Polakom nic się nie opłaca. Ja już mam po prostu dosyć takiego gadania.
No to jest oczywista, proszę ojca, oczywista jakby no, zbieżność, myślę, że dwóch interesów. Znaczy nieprzypadkowo realizuje się politykę unijną po cichu i wbrew nawet często obietnicom, ale to jest polityka wygaszania produkcji węgla i w ogóle produkcji przemysłowej w Polsce. I to jest jakby jeden wektor, moim zdaniem, działań, a drugi to jest ten węgiel rosyjski. To jest bardzo ciekawy wątek, bo pamiętamy aferę taśmową, podsłuchane rozmowy polityków i wiemy, że większość tych nagrań gdzieś jest, ktoś je ma i ktoś ich używa. Natomiast no, my, opinia publiczna ich nie poznała i czy można zadać pytanie bardzo poważne, czy węgiel rosyjski, a przecież sam premier Tusk mówił o możliwym kierunku tej inspiracji, czy możliwym właśnie tam źródle rosyjskim, czy wschodnim, jako właśnie stojącym za tym mechanizmem podsłuchowym. I można sobie wyobrazić mechanizm, w którym te nagrania są używane jako element szantażu. I dlatego węgiel rosyjski nadal do Polski płynie. No przecież coś nieprawdopodobnego. Dotowany węgiel rosyjski. Równocześnie w Polsce węgiel jest okładany coraz większymi podatkami. W 2000 roku była to 1/3 obecnych podatków, więc się zwiększa to opodatkowanie. Państwo nie musi koniecznie, nie wiem, dotować bezpośrednio. Państwo może zastosować na przykład mechanizm lekkiej korekty podatkowej, zmniejszenia tych podatków. Może powinno uznać, jak niektórzy eksperci wskazują, że produkcja energii elektrycznej, często przez zachodnie koncerny prowadzona, czy zagraniczne, jest właśnie mniej opodatkowana, a w Polsce węgiel bardziej. No więc tutaj państwo może dużo zrobić, wystarczy trochę dobrej woli, natomiast ta zielono-niebieska pajęczyna, która oplotła Polskę, ona jest do tego niezdolna. Media w tym wszystkim niestety im pomagają, bo stały się te wielkie media tego głównego, tak zwanego, czy mętnego, jak to mawia ojciec, dyrektor nurtu, stały się też elementem tej pajęczyny. Zwróćmy uwagę, ile tam jest reklam państwowych instytucji, państwowych firm, państwowych agent rządowych. To wszystko powoduje, że te media nie pełnią właściwie swojej funkcji. W związku z czym nikt Polaków nie broni. No także media nie pełnią tej swojej, poza właśnie na przykład Radiem Maryja, Telewizją Trwam, nie pełnią tej swojej podstawowej funkcji kontrolnej. I to wszystko powoduje, że ci Polacy są ciągle i ciągle bez przerwy właściwie okradani. No, że bardzo trudno jest obronić nasz podstawowy interes narodowy, a posiadanie własnego przemysłu, posiadanie polskiej kopalni jest podstawowym elementem narodowym. No, bez tego się żaden kraj nie może rozwijać, żaden kraj nie może funkcjonować i można sobie zadać pytanie, na przykład, gdzie może dzisiaj znaleźć pracę młody polski inżynier? No jaką on ma szansę na przykład? On nie ma nigdzie żadnej szansy, żadnej możliwości. Co on ma pracować w dyskoncie? Biura projektowe są w Niemczech, są we Francji, są w Stanach Zjednoczonych, są w Czechach. W Polsce nie ma żadnych biur projektowych. Nikt się niczym specjalnie nie przejmuje i właściwie jesteśmy sprowadzeni tylko i wyłącznie do takiej taniej siły roboczej. To jest coś jednak nieprawdopodobnego i z tym należy skończyć, ale ta energia musi wyjść z Polaków. No gdzieś w którymś momencie Polacy muszą się obudzić. Ten Śląsk, który tak bardzo wspierał Platformę, tak bardzo był dumny z tych pustych nic w krajowi, nie dających sukcesów osobistych jej przedstawicieli w Brukseli, którzy sobie piękne kariery prywatnie porobili, zostawiając za tymi robotnikami, górnikami, którzy ich wspierali, za Solidarnością, za akcją wyborczą Solidarnością z Gliszcza i Popioły, no jest tutaj dobrym symbolem. Dlatego warto do wszystkich apelować, żeby się zastanowili, żeby głosowali zgodnie z własnym interesem, bo przecież to, co Platforma chce zrobić z przemysłem, jak bardzo tym pogardza, to było dla wszystkich Polaków od dawna oczywiste. To wystarczyło przeczytać programy, posłuchać, co ci ludzie mówią. To było oczywiste, to było wiadome. A jednak są nawet rolnicy, którzy się na to nabierają. No są górnicy, którzy, nie wiem, chcą przy błękitnych flagach, prawda, powiewających, unijnych, nie wiem, czuć się lepiej, mieć poczucie jakiegoś awansu społecznego. No też jest tak, że jesteśmy wszyscy za siebie odpowiedzialni. Bywamy oszukiwani, ale ludzie mają prawo też, powinni usłyszeć, że naprawdę, jeśli dalej będą głosowali tak, jak głosują, jeśli się będą kierowali tym, kto ma jakie włosy, kto ma jakie okulary, kogo jak telewizja pokazuje, to takie będą efekty. No bo w życiu niestety za swoje błędy płaci się czasami bardzo dużą cenę.
Znów powtórzę to słowo, solidarność.
Tak jest. No do tej solidarności trzeba wrócić. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Jeżeli likwidują zakład pracy w sąsiedniej miejscowości i nic z tym nie zrobimy, nie przyjrzymy się temu, nie będziemy solidarni, niczego nie będziemy w stanie zrobić, to no, warto pokazywać, że są też inicjatywy. No, jak wiele może zrobić ludzka solidarność, jak wiele może zrobić ludzkie poświęcenie. Ile mediów, chociażby wokół Radia Maryja, ile Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej powstała, to przecież każdy dał coś, każdy dał jakiś grosz, każdy dał jakąś złotówkę i każdy jakąś troskę wykazał. I tak samo tutaj. No, wystarczy trochę odrobina woli, wystarczy, żeby na czele być może kompanii węglowej stał człowiek, któremu na sercu leży, żeby nie kradziono, żeby to się kręciło, żeby alarmował, jak coś się złego dzieje, jak wpływa rosyjski węgiel, jak rozkradają kopalnie, żeby już było dużo lepiej. To nie trzeba wcale jakichś wielkich cudów. No nie ma kamienia filozoficznego dobrych rządów. Dobre rządy to są rządy uczciwych ludzi, którzy też pewnie mogą popełniać błędy, mogą może im coś nie wyjść, ale się tym przejmują, a nie patrzą przez 8 lat, jak tonie górnictwo, jadą tam rok temu, kiwają się i prawda, w rytm melodii z górnikami, żeby mieć piękne obrazki kampanijne. Pół roku temu z kolei jadą, mówią, nie zamkniemy żadnej kopalni, bo idą wybory europejskie dla nich ważne, a potem to zostawiają zgliszcza. No, to naprawdę do niczego nie doprowadzi. To jest obraz nędzy i rozpaczy. Polska, która jest dziedzictwem tylu pokoleń, której jesteśmy dużo winni, nie zasługuje w mojej ocenie na taki los. No, my nie możemy się na to zgodzić, bo nasi przodkowie się w grobach przewracają, bo nie po to za Polskę tyle krwi przelano, żeby ona dzisiaj była w taki sposób traktowana. Ale ta solidarność musi się obudzić w Polakach. Każdy z nas musi dać z siebie coś, bo jak nie, to on sam, jego dzieci, jego wnuki będą po prostu skazane na los niewolników. No, kraj, w którym produkuje się wyłącznie pielęgniarki do pracy w Niemczech i wyłącznie opakowania do zagranicznych produktów, które są sprzedawane w dyskontach, jakieś półprodukty, jakieś montownie, które można w pół roku zwinąć i przenieść tam, gdzie jest tani, taki kraj nie będzie istniał. On zostanie schrupany przez zachłannych sąsiadów, przez wielki kapitał i warto prześledzić to, chociażby to, co mówi profesor Witold Kierzun, no, na czym polega neokolonializm. No, przecież są kraje w Afryce formalnie niepodległe, mające swoje flagi, wojsko, a będące tak naprawdę krainą, gdzie żerują jakieś zagraniczne koncerny, robią tam co chcą i tubylców stawiają w roli półniewolników. No ten los nam niestety grozi. No, kultura wyjałowiona, opanowana przez jakieś dziwactwa, jakieś choroby, jakieś paranoje kompletne. Kultura zrywająca z całą naszą tradycją chrześcijańską, z całym dziedzictwem tysiąclecia. Edukacja, która jest rozmywana. No, To wszystko jakby, nie chcę tutaj jakby zbyt czarnego obrazu rysować, bo na tym tle optymistyczne jest jednak wiele ognisk oporu i wiele środowisk, które buduje alternatywę czy medialną, czy też alternatywę taką programową, pokazując, co można zrobić. Wiemy, co w Polsce zrobić, jak lepsze rządy zaprowadzić i to jest dobre. Znaczy, że my też nie musimy jakby szukać jakiegoś cudownego rozwiązania. No, po prostu uczciwsze rządy już by poprawiły sytuację, już by nie było tylu złodziejstw i wszystkim byłoby, myślę, w Polsce lepiej i być może nawet Polacy by zaczęli tutaj wracać.
Dziękuję bardzo, tego sobie życzmy. Redaktor Michał Karnowski w polityce.pl i Tygodnik w sieci. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, ale tu szczęść Boże, słuchaczu. Wszystkiego dobrego.